czym Państwu kojarzy się Grecja? Czy tylko z ateńskim rynkiem, błękitnym niebem, z białymi plażami, a może także z koniem trojańskim? I co ma wspólnego z Ewangelią według świętego Łukasza? Kolejny wieczór z Biblią w ręku. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Rosik. Bardzo gorąco, ciepło, serdecznie witam wszystkich Państwa i zapraszam do kolejnej wspólnej refleksji nad kartami Biblii. Powtórzmy pytanie, z czym Państwu kojarzy się Grecja? To oczywiście kraina filozofów, to oczywiście kraj genialnego Fidiasza, to oczywiście miejsce, gdzie kwitły mity greckie, to kraj architektów, geniuszy, ale to także kraina białego wina, kraina sera feta, kraina frutti di mare, kraina oliwek. Właśnie jeśli o oliwkach mowa, bardzo gorąco pozdrawiamy, proszę Państwa, siostrę Oliwię, która słucha nas w tej chwili na Filipinach, w dalekiej Manili, a podziw nasz rośnie tym bardziej, że jest tam przecież środek nocy, a właściwie już prawie rano. Gorące pozdrowienia. Otóż, proszę Państwa, Grecja, wracamy z Filipin do Grecji, była także ojczyzną Łukasza Ewangelisty. Łukasza, który doskonale znał kulturę grecką, a także jej literaturę. I ten fakt być może pozwoli nam głębiej spojrzeć na Ewangelię Łukaszową, na strukturę tego dzieła. Zanim przejdziemy bezpośrednio do Ewangelii według świętego Łukasza, pobądźmy jeszcze przez chwilę w Grecji i sięgnijmy po jedno z najbardziej znanych starożytnych dzieł literatury greckiej. Po dzieło klasyczne, dzieło genialne, dzieło, które znają chyba niemal wszyscy. Chodzi o Odyseję Homera. Otóż, jeśli to prawda, jeśli Homer w ogóle istniał, jeśli on jest autorem Odysei, to trzeba stwierdzić, że dzieło to powstało w VIII wieku przed Chrystusem, a jego akcja toczy się w X roku wojny trojańskiej. Grecy zdobywają Troje, zdobywają dzięki temu niezwykłemu fortelowi wymyślonemu przez Odyseusza, dzięki koniowi trojańskiemu. I później po zdobyciu Troi autor opowiada o 10-letniej wędrówce powrotnej z Troi do rodzinnej Itaki, do tajemniczej wyspy Itaka, gdzie na Odyseusza czeka jego żona Penelopa. Otóż ten utwór oparty jest o schemat geograficzny. Schemat geograficzny, który polega na tym, że rozpoczyna się jego akcja w Itace, dalej przenosi się do Troi, tam dokonują się te najważniejsze wydarzenia, o których utwór opowiada, i później autor opisuje powrót głównego bohatera do Itaki. Mamy więc bardzo prosty, jasny schemat geograficzny. Itaka, Troja, Itaka. Lingwiści, językoznawcy nazywają ten schemat motywem wędrówki cyklicznej. Akcja danego utworu rozpoczyna się w jednym momencie i w tym samym momencie się kończy, natomiast epizody w narracji tego utworu przenoszą nas do różnych innych miejsc. Taki właśnie schemat wędrówki cyklicznej, wykorzystany przez Homera w Odysei, obecny jest bardzo często na kartach literatury greckiej. Nie czas teraz, aby przytaczać przykłady, ale warto uświadomić sobie fakt, że Łukasz Ewangelista, który był Grekiem, który pochodził najprawdopodobniej z Antiochii, przypuszczalnie był obeznany z literaturą starożytnej Grecji, tym bardziej, że przypuszcza się, iż był lekarzem, był człowiekiem wykształconym i być może świadomie, a być może nieświadomie, zaczerpnął ten motyw wędrówki cyklicznej ze starożytnej literatury greckiej. Albowiem również on, Łukasz, buduje Ewangelię opowiadającą o życiu Jezusa na bazie tego geograficznego schematu. O ile u Homera pojawia się schemat Itaka, Troja, Itaka, o tyle u Łukasza pojawia się schemat Judea, Galilea, Judea. Akcja Ewangelii Łukasza rozpoczyna się w Judei, a jeszcze dokładniej w Jerozolimie, a jeszcze dokładniej w świątyni jerozolimskiej. Bardzo precyzyjnie określone miejsce.
ubogiej, lubomróz srogi w żubek włożyła boskiego syna. Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja, wiwat i Józef, cna kompania. Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja, wiwat i Józef, cna kompania.
W pierwszym rozdziale swojego dzieła Łukasz Ewangelista opowiada o tym, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej, kiedy to Zachariasz, kapłan, który pochodził z oddziału Abiasza, pełnił swoją służbę w świątyni. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego, lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie wielki w oczach Pana, wina i sycery pić już nie będzie, a w łonie matki nazwany będzie Bożym Nazyryjczykiem. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych. Na to Zachariasz rzekł do anioła, po czym to poznam, bo przecież jestem już starcem i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł, ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną, a oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym to się stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Ta scena to pierwsza scena całej Ewangelii Świętego Łukasza. Rozgrywa się ona w centralnej instytucji starożytnego judaizmu, w świątyni jerozolimskiej, kiedy to kapłan Zachariasz wchodzi do miejsca świętego, by tam złożyć ofiarę kadzenia. Niezwykle istotny teologicznie moment, który tu się pojawia, to proszę Państwa moment tego, iż Zachariasz zaniemówił, stał się niemy. Zazwyczaj egzegeci wskazują tylko ten jeden moment, a mianowicie była to kara z powodu tego, iż Zachariasz nie od razu uwierzył słowom anioła Gabriela. Z punktu widzenia teologii to umilknięcie Zachariasza ma jednak sens o wiele głębszy. Zachariasz był kapłanem Starego Testamentu. Zachariasz spełnił funkcję kapłańską Starego Przymierza. I oto teraz, gdy za chwilę ma narodzić się Jezus Chrystus, jedyny, największy arcykapłan Nowego Przymierza, kapłaństwo Starego Testamentu milknie. To zamilknięcie Zachariasza jest znakiem, że oto za chwilę pojawi się na ziemi Zbawiciel, arcykapłan Nowego Testamentu. Wydarzenia zapowiedziane przez Gabriela rozpoczynają się dziać i rzeczywiście po chwili pojawia się Jan Chrzciciel, pojawia się Jezus i rozpoczyna się opis wszystkiego tego, czego Jezus dokonywał. Po Ewangelii Dzieciństwa mamy opis publicznej działalności Jezusa, który głosi Ewangelię, który uzdrawia chorych, który wypędza złe duchy, który naucza, gromadzi wokół siebie uczniów. I po takiej długiej działalności i formacji swoich uczniów, głoszenia nauk, uzdrawiania, działalności cudotwórczej, Jezus powraca do Judei, powraca do Jerozolimy, powraca do świątyni, by tam dokonać dzieła zbawienia. Tam właśnie, w świątyni jerozolimskiej, rozpoczyna się jego męka, która prowadzi do śmierci, a później zmartwychwstania. Zwróćmy więc uwagę, że akcja z Judei, od Zachariasza, przenosi się do Galilei, przenosi się do Nazaretu, do Kafarnaum, nad Jezioro Galilejskie, do miejscowości Naim, na Górę Błogosławieństw, na Górę Tabor. Wszystkie ważne wydarzenia dzieją się w Galilei i wreszcie ich kulminacja następuje znowu w Judei. Schemat geograficzny. Judea, Galilea, Judea.
Słońce niebo jaśnieje. dlaczego dzisiaj Boży Aniele ogłaszasz nam wielkie wesele. Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodzić.
Chrystus, Chrystus nam się
Ostatnie zdanie Ewangelii Łukaszowej mówi nam o tym, iż apostołowie oddali Jezusowi pokłon, Jezusowi, który unosi się do nieba, i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Tak, proszę Państwa, brzmi ostatnie zdanie Ewangelii Łukaszowej. Oni oddali Mu pokłon, z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. To nie przypadek, że pierwsza scena Ewangelii Łukasza i ostatnia scena Ewangelii Łukasza, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w Judei, w Jerozolimie, w świątyni jerozolimskiej. Łukasz wykorzystał więc znany z literatury greckiej, zapoczątkowany przez Homera, motyw wędrówki cyklicznej. Trudno nam powiedzieć, czy uczynił to świadomie, czy po prostu jego umysł był tak ukształtowany przez starożytną literaturę grecką, że było to dla niego czymś naturalnym, żeby pisać właśnie w taki sposób. Więcej, Łukasz bardzo często, bardzo chętnie wraca do tego motywu na kartach swojej Ewangelii. Dla przykładu, tylko Łukasz opisuje historię syna marnotrawnego, przypowieść o synu marnotrawnym. Tylko w jego Ewangelii ta przypowieść się znalazła i tam również bardzo dokładnie ten motyw wędrówki cyklicznej się pojawia. Akcja rozpoczyna się w domu ojca, później przenosi się do krain pogańskich, gdzie marnotrawny syn stracił cały swój majątek, żyjąc rozrzutnie, i wreszcie na koniec powracamy znowu do miejsca wyjścia, czyli do domu ojca, gdzie następuje moment pojednania i przebaczenia. To, co najważniejsze, moment nawrócenia, dokonuje się w tej obcej ziemi pogańskiej. Syn marnotrawny powraca do domu ojca już przemieniony, ze zmienioną świadomością. Również tylko ewangelista Łukasz, nikt inny jak właśnie Łukasz, umieszcza w swojej Ewangelii opowiadanie o uczniach wędrujących do Emaus. I znowu bardzo dokładnie pojawia się tam motyw wędrówki cyklicznej. Scena rozpoczyna się w Jerozolimie, dwóch uczniów wędruje do Emaus, nie dochodzi przypuszczalnie do celu, albo są już gdzieś na przedmieściach Emaus, rozpoznają Chrystusa, i to jest ten moment kulminacyjny całej sceny, i z radością powracają do Jerozolimy, do innych uczniów, aby dać im świadectwo, że spotkali zmartwychwstałego Pana. Mamy więc znowu bardzo jasny schemat geograficzny. Jerozolima, Emaus, Jerozolima. I takich przykładów można by na kartach Ewangelii Łukasza znaleźć wiele. Łukasz posłużył się tym greckim motywem literackim, by trafić z treścią Ewangelii do Greków. Łukasz posłużył się, aby dotrzeć do chrześcijan pogańskiego, greckiego, hellenistycznego pochodzenia, aby łatwiej im było przyjąć treść dobrej nowiny, jeżeli usłyszą ją w takim wydaniu, czy w oparciu o taki wzór, o taki model, który znali już z własnej antycznej literatury.
się król, narodził się Bóg, ku niemu śpiew i marzenia płyną. Święta noc, kolędy ton, bliżej są niebo i dom. Święty czas, to radosny czas, zobacz ile serca jest w nas, gdy w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. Pod jeniołą czeka cierpliwie pewne serce tak puchliwe, pełne wiary i pełne radości, wdzięczne na zawsze za cuda miłości. Święty czas, to radosny czas, zobacz ile serca jest w nas, gdy w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. Święty czas, to radosny czas, zobacz ile serca w nas, gdy w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. I niech wokół serca i choinki czekają myśli jak upominki. Święty dziś żal i święto łzą, święta pokoju i pokój świąt.
Proszę Państwa, z czym Państwu kojarzy się Grecja? Czy tylko z ateńskim rynkiem, błękitnym niebem, białymi plażami, koniem trojańskim? Mam nadzieję, że od dzisiejszego wieczora także z ewangelistą Łukaszem, który Grekom przybliżał Ewangelię na sposób grecki. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny wieczór z Biblią w ręku za tydzień o tej samej porze.